Dzień dobry, szczęść Boże. Przy mikrofonie ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny Słupsk. Zapraszam do wysłuchania trzeciej pogadanki na temat biblijnej Księgi Rodzaju. Z tym, że tu mała uwaga, tę trzecią audycję zapowiedziano wcześniej jako ostatnią, z powodu obszerności materiału podzieliłem jeszcze na dwie części, a więc dopiero czwarte, kolejne spotkanie zamknie cykl rozważań o stworzeniu świata. Dziś natomiast czytamy się w pierwsze rozdziały Księgi Genesis, ale mimo wszystko postaram się uniknąć szczegółowego i dogłębnego zaznajamiania słuchacza z opisem stworzenia. Nie uczynię tego z kilku powodów. Po pierwsze, byłoby to zbyt nużące dla radiowego odbiorcy. Po drugie, zakładam, że w społeczeństwie europejskim, polskim, z silnymi korzeniami chrześcijańskimi, początek Pisma Świętego nie jest tak zupełnie nieznany. Po trzecie, jeśli mimo wszystko jest to tekst mało znany, z radością pozostawię słuchaczom prawo do czerpania satysfakcji z samodzielnego poznawania tekstu Biblii, nie odmawiając sobie zarazem prawa do podkreślania tych rzeczy, które w trakcie pobieżnej lektury mogą pozostać w cieniu, a które mogą uczynić lekturę bardziej owocną. W przerwach usłyszymy utwory z repertuaru Ławry Kijowsko-Pieczerskiej w wykonaniu chóru pod dyrekcją Dimy Bołgarskiego. Utwór pierwszy, fragment nabożeństwa wieczornego, modlitwa do Bogu Rodzicy o przedziwny cudzie. Zacznijmy od tła, niech będzie mi wolno się tak wyrazić, historyczno-obyczajowego. Stworzenie człowieka. Wielu z nas wie, że człowiek został stworzony szóstego, a więc ostatniego dnia heksaemeronu. Choć nie kwestionując tego, warto zaznaczyć, że nie jest to aż tak oczywiste. Problem w tym, że mamy do dyspozycji dwa opisy stworzenia człowieka. Pierwszy, zawarty w pierwszym rozdziale Genesis, w wierszach 26 i następnych, mówi o tym wydarzeniu jako takim, które wieńczy sobą cały dotychczasowy proces tworzenia. Powstają światy niebieskie, materialne, światłość, firmament, gwiazdy, wody, lądy, rośliny i zwierzęta, aż wreszcie, jak mówi Pismo, rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam, czy też w klasycznym dla naszej kultury i tradycji tłumaczeniu księdza Wójka, na obraz i na podobieństwo nasze. Powstaje człowiek, który niech panuje nad stworzonym światem. Cały ten opis kończy się początkiem rozdziału drugiego. W ten, opisany powyżej, sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie zastępy jej stworzeń. Potem, siódmego dnia, Bóg odpoczął. Na tym koniec. Jak uważny słuchacz może zauważyć, nie ma tu słowa o ulepieniu człowieka z gliny, o tchnieniu w jego nozdrza ducha życia, o powstaniu kobiety z adamowego żebra, o zakazie spożywania owoców z drzewa dobra i zła, ba, nie ma nawet wzmianki o Edenie. Wszystko to znajdziemy w drugim opisie, tak zwanym Toledot, a więc w dziejach początków, czy też bardziej poprawnie w historii nieba i ziemi, gdy były stwarzane. Tu z kolei kolejność stworzenia jest nieco inna, posłuchajmy. Gdy nie było jeszcze żadnego krzewu, ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła, wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. Rozdział 2, wiersz 5. Dopiero potem Stwórca zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka. A cytuję, na rozkaz Pana Boga wyrosły z gleby wszystkie drzewa miłe z wyglądu i drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Potem, rzekł Bóg, nie jest dobrze, by mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Ulepiwszy z gleby wszelkie zwierzęta lądowe i wszelkie ptaki podniebne, Pan Bóg przyprowadził je do człowieka. Widzimy, że kolejność stworzenia jest odwrotna niż w pierwszym fragmencie, ale nie przeciwstawiajmy sobie nawzajem tych tekstów. Nie tyle przeczą sobie wzajemnie, ile się dopełniają. Mówiąc o tym samym, posługują się nieco inną perspektywą. Pierwszy opisuje stworzenie świata z punktu widzenia kosmicznego. Pierwszoplanowym bohaterem drugiego jest człowiek i jego początki. Przyjrzyjmy się więc tej drugiej opowieści, wyjaśniając na wstępie kluczowe pojęcia. Ale zanim do tego przystąpimy, zróbmy sobie muzyczną przerwę. Dogmatyk tonu szóstego. Któż cię nie wychwali, Przenajświętsza Dziewico. Rzecz dzieje się w Edenie. Eden to nazwa własna jakiejś krainy geograficznej, położonej, jak mówi tekst, gdzieś na wschodzie. Samo słowo pochodzi z języka sumeryjskiego i oznacza nawodniony. Kraina ta z biegiem czasu przekształciła się w świadomości Hebrajczyków w coś rozkosznego, a powodem ku temu jest hebrajski rdzeń słowa Eden, dn, rozkosz. I ta zbieżność spowodowała, że w tekście tzw. Septuaginty, czyli dziele 70 tłumaczy ukończonym w egipskiej Aleksandrii w III wieku przed Chrystusem, w miejscu hebrajskiego pojęcia Gan Eden znajdziemy już grecki termin raj rozkoszy. Hebrajskie Gan, ogród, czyli miejsce ogrodzone płotem, u tłumaczy Septuaginty otrzymuje brzmienie paratisos, którym Persowie, od których Grecy zapożyczyli to słowo, nazywali ziemny lub kamienny wał otaczający miejsce spacerów. Natomiast swojsko brzmiące słowo raj to zapożyczenie z leksyki staroirańskiej, a więc pochodzące z Persji, gdzie oznaczało miejsce pełne szczęśliwości i bogactwa. Wydaje się, że mimo licznych wskazówek dotyczących lokalizacji tej krainy, odnalezienie jej jest niemożliwe. Może Mezopotamia, może Armenia, Turcja, nie to jest ważne. Ważne jest, że w świadomości całego szczepu, plemienia, zachowała się pamięć o miejscu szczęśliwości. I nic z tym dziwnego. Przecież chyba każdy z nas przechowuje w swojej świadomości pamięć o jakimś bezpiecznym miejscu, przeważnie jeszcze z czasów dzieciństwa czy głębokiej przeszłości, gdzie doświadczał troski i ciepło rodziców, uśmiechu, gdzie wszystko wydawało się takie dobre i proste, takie ciepłe. Tu mamy do czynienia z pamięcią zbiorową, mglistymi wspomnieniami całego plemienia stepowych wędrowców, nomadów, koczowników, pasterzy, wspartymi o objawienie. Starotestamentowe wyobrażenie o ogrodzie w Edenie odbiega od naszych pojęć o raju jako beztroskim miejscu ustawicznej błogości, gdzie wszystko uprawia się samo, a człowiek tylko leżąc na boku spija śmietankę dobrobytu. Takie nasze swojskie chłop śpi, a w polu mu samo rośnie. Owszem, Bóg troszczy się o człowieka, oddaje pod jego opiekę wszelkie stworzenia, aby nad nimi panował, ale człowiek ma obowiązki, prawa i zakazy. Tekst wyjaśnia. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i doglądał. Lecz Adam jest sam i Bóg to wie. Nie jest dobrze, by mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Stwarza Bóg z gliny, czy, jak tłumaczy ksiądz wujek, z mułu ziemi, zwierzęta je przyprowadza przed człowieka, chcąc przekonać się, jak ten je nazwie. I choć niektóre ze zwierząt mogą być człowiekowi pomocne, na przykład wół może ciągnąć pług, czy osioł potrafi nieść jakiś ciężar, to za mało, by Adam mógł odnaleźć w nich swój obraz i podobieństwo. Na scenę wkracza inny pomocnik, a w zasadzie pomocnica. No właśnie, chciałby się powiedzieć Ewa. Nie. Bądźmy precyzyjni i trzymajmy się tekstu. Wkracza niewiasta, która na razie nie nosi żadnego imienia. Ja w tym kontekście również popełniłem błąd. Przyspieszyłem nieco wydarzenia i użyłem imienia Adam, choć w tym wypadku błąd jest jakby mniejszy, dopuszczalny. Spieszę wyjaśnić. Jeśli prześledzimy tekst uważnie, to zauważymy, że imię własne Adam, Hadam, pojawia się dopiero w polskim tekście Biblii Jerozolimskiej, a więc tysiąclecia, pod koniec czwartego rozdziału, na długo po wygnaniu z ogrodu w Edenie. U księdza wujka dzieje się to nieco wcześniej, w połowie drugiego rozdziału, w momencie, kiedy Stwórca przyprowadza do Adama zwierzęta, by ten je nazwał, a ściślej, aby właściwie zrozumiał i określił ich istotę. W rosyjskim tekście Biblii, tak zwanym synodalnym, imię Adam pojawia się na samym końcu drugiego rozdziału, w jego ostatnim wierszu. Chociaż Adam i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu. Spróbujmy wyjaśnić tę kwestię. Redaktor klasycznego słownika biblijnego jezuita Xavier Léon Dufour zwraca tu uwagę na podstawową rzecz. Gdy Żyd wypowiada słowo Adam, rzadko miał na myśli pierwszego człowieka. W Piśmie Świętym według tego uczonego bez najmniejszej wątpliwości słowo to może być uznane za imię własne zaledwie w czterech wypadkach. I to wcale nie w miejscach przez nas omawianych. W Księdze Rodzaju to dopiero początek i koniec czwartego rozdziału. Jak więc rozumieć to słowo? Francuski biblista odpowiada. Z dużą pewnością słowo to tłumaczy się jako człowiek, ktoś, pewien, każdy. W końcu oni bądź ludzie. Przy czym, podkreśla ojciec Ksawery, przeważa rozumienie tego słowa w liczbie mnogiej jako ludzie. Stąd mamy przytaczany już dziś tekst Uczyńmy człowieka, ha-dam, a więc ściślej ludzi, niech panują. Panują, bo właśnie takiej formy liczby mnogiej używa tekst hebrajski. Kolejny werset brzmi więc logicznie. Stworzył więc Bóg Hadam, ludzi, stworzył mężczyznę i niewiastę. Po wysłuchaniu kolejnego utworu spróbujemy wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. A na razie wysłuchajmy modlitewnej skargi z repertuaru nabożeństwa wieczornego. Od młodości mojej wiele dręczy mnie namiętności. Bibliści przy omawianiu interesującego nas fragmentu Genezis zwracają uwagę na wyraźną grę słów w języku hebrajskim, pomagającą wyjaśnić pochodzenie człowieka i podkreślającą jego bliskość ze światem nieożywionym i ożywionym, które zostały ulepione, jak mówi porzekadło, z tej samej gliny. Powróćmy do tekstu o stworzeniu człowieka, który w tym kontekście powinien być czytany tak. Pan Bóg ulepił człowieka, Hadam, z prochu ziemi, Hadama, i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek, Hadam, istotą żywą. Jak można się domyślić, Hadama to czerwona glina, ziemia, muł, jakieś zwykłe, ziemskie, choć zarazem i boskie tworzywo. To bardzo mocne podkreślenie jedności z całym światem. Ludzie powstali z prochu ziemi. Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Z takim napomnieniem Bóg wydalił ludzi z ogrodu w Edenie. Jeszcze większą wspólnotę podkreśla inna gra słów, ale pozwólmy już niewieście wejść na scenę wydarzeń. Adam przekonał się, że wszystkie zwierzęta mają parę, a on jest sam. Natchniony autor pisze, nie znalazła się pomoc odpowiednia dla mężczyzny. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Wyjaśnijmy kilka kwestii. Czy był to sen? Prawosławny metropolita Londynu i Wielkiej Brytanii, tytularnej diecezji surorskiej, świętej pamięci Antoni Blum, podkreśla fakt, że w tekście zarówno hebrajskim, jak i greckim widnieje słowo określające stan pewnej ponadświadomości. Ekstazę. Taki brzmi w Grece, ekstazis, w słowiańskim istuplenie. A to z kolei może oznaczać, że dopiero w chwili, gdy Adam w jakiś szczególny sposób wyszedł ze swego ja, czy lepiej wzniósł się ponad swoje zwykłe ja, wtedy dopiero staje się możliwym pojawienie się niewiasty. Kobieta nie jest tylko zwykłą pomocą, jak mówi polski tekst i chyba wszystkie przekłady nowożytne. Użyte tu hebrajskie słowo pomocnik w rzeczywistości oznacza tego, kto jest pomocą, ale robi to niejako twarzą w twarz, naprzeciw, a więc równorzędny partner. Ktoś odpowiadający pierwowzorowi, mocno z nim związany osobowo. No i to żebro. Jeśli nawet w tekście hebrajskim mowa tu o żebrze, to prawdopodobnie jest to idiom, a więc zwrot nieprzetłumaczalny w sposób dosłowny. Przypuszczalnie oznacza on bok lub połowę ciała, a być może nawet życie. Mężczyzna nadaje imię niewieście, nazywa ją ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Nadanie imienia czy nazwy, zresztą tak samo jak w przypadku zwierząt, jest, niech zagorzałe feministki mi wybaczą, oznaką władzy, panowania. Mało tego, za jakiś czas, już po wygnaniu z ogrodu w Edenie, Adam nada niewieście imię raz jeszcze. Wtedy dopiero będzie się nazywać Ewą, czyli tą, która daje życie, matką wszystkich żyjących. W dodatku Bóg, na skutek grzechu niewiasty, pójścia za potrzebem węża, zmieni pozycję kobiety. Ku twemu mężowi będziesz kierowała swe pragnienia, a on będzie panował nad tobą. Czasem sam się zastanawiam, czy akurat ten moment jest tylko odbiciem, czy też próbą usprawiedliwienia, opisaniem utrwalonych już stosunków społecznych, czy też bezpośrednim Bożym objawieniem. Osobiście widzę w tym wolę Bożą, ale pamiętajmy, że męskie panowanie to nie tyle ślepa i krzywdząca dominacja, to również troska, opieka i ochrona. Tym bardziej, że kobieta i mężczyzna są sobie bardzo bliscy. Niezrozumiały w tłumaczeniu Biblii Tysiąclecia okrzyk zachwytu Adama będzie się nazywać niewiastą, bo z męża została wzięta, staje się bardziej czytelny w starym tłumaczeniu księdza Wójka. Tę będą nazywać mężyną, bo z męża wzięta jest. Tekst hebrajski korzysta tu ze słów isz, mężczyzna, oraz isza, kobieta. Dwa rodzaje, męski i żeński, ale człowiek ten sam, Hadam. W tym miejscu kończy się pełna dobra i równowagi kosmiczna harmonia. Ale zanim zaczniemy omawiać jej upadek, podsumujmy to, co już wiemy. A wiemy, że do jakiegoś czasu panował w świecie określony, pełen dobrych relacji kosmiczny ład. Kosmos, choć już czaiło się coś pod postacią ciemności gdzieś na jego obrzeżach, był dobry i uporządkowany. Ziemia, czy lepiej świat materialny, został powierzony człowiekowi. Rośliny i zwierzęta poddane w opiekę ludziom jako te, które mają okazywać się pomocne, służyć mu. Wiemy, kto jest stwórcą wszystkiego. Kto uczynił człowieka koroną stworzenia i kto sprawiał, że Adam, jako swego rodzaju ambasador Boga, czuł się potrzebny, szczęśliwy i bezpieczny. Świat pod jego człowieka opieką również. Przekonaliśmy się o pewnej jedności mężczyzny ze światem, kobiety z mężczyzną, w końcu ludzi z Bogiem. Mogliśmy wywnioskować, jaki był sens istnienia człowieka i gdzie istota uczyniona na Boży obraz i podobieństwo spędziła swe najlepsze lata, czy może lepiej najlepszy czas w swojej dotychczasowej historii. Pamięć o tamtych wydarzeniach z niezrozumiałym uporem i tęsknotą kolejne pokolenia będą przekazywać kolejnym pokoleniom ubogich, strudzonych pasterzy wędrowców. Będą to czynić w świetle i cieple wieczornego ogniska. Odpoczywając po trudach znojnego, pełnego potu dnia i doświadczając chorób i cierpień, broniąc się przed chłodem nocy i dzikimi zwierzętami. Plemienni starcy będą powtarzać przechowywane w swej pamięci historie stare jak sam świat. Odkrywać tajemnice człowieka z największym pietyzmem, z namaszczeniem tak wielkim, że ostatecznie opowieści te zostaną spisane, zredagowane i położone jako fundament pisma. Jako pewna wiecznie aktualna i uniwersalna ludzka saga, wyjaśniająca zagadkę powstania człowieka. Nie tylko Adama i Ewy, ale ciebie i mnie, drogi słuchaczu. Tłumacząca sens istnienia człowieka, również ciebie i mnie. Ale też odkrywająca twoją i moją przyszłość. Bo to ona w całej tej historii o przeszłości okaże się najważniejsza. A o tym, co zmieniło taki porządek rzeczy i czy chęć poznania dobra i zła okazała się grzechu warta, porozmawiamy w kolejnej audycji. Na zakończenie, przy dźwiękach ostatniej dziś modlitwy, pod Twe miłosierdzie uciekamy się, Bogorodzico Dziewico. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i żegnam się z Państwem, zapraszając na ostatnie spotkanie z tego cyklu. Do usłyszenia, ksiądz Mariusz Synak, Kościół Prawosławny, Słupsk.